Gość Radia Lublin.
Na zegarze 15,5 minuty po godzinie 8. Tomasz Nieśpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest profesor Arkadiusz Jabłoński z Katedry Filozofii Społecznej KUL. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Wczoraj Sejm dał zielone światło rządowi Mateusza Morawieckiego. Za wotum zaufania dla jego gabinetu zagłosowało 237 posłów, 214 było przeciwnych, 3 osoby wstrzymały się. A ja zacznę od tego, co pan profesor usłyszał w tym expose, wizję rządzenia krajem na kolejne 4 lata, czy jednak, jak przekonuje opozycja, festiwal obietnic to był?
Ja myślę, że tutaj tego expose tutaj nie można odrywać od faktu, że no, mamy tą samą ekipę rządzącą. No trudno było spodziewać się, gdy po udanych dla nich wyborach, właściwie przy niezmienionym składzie rządu, będą jakieś fajerwerki wykraczające poza to, o czym do tej pory mówili. No więc nie zdziwiłem się, że postawili akcent na normalność, wysoką jakość życia, obronę wolności, no i jakieś, prawda, wskazywanie na potrzeby sensownego rozwoju. Pytanie, czy to brzmiało wiarygodnie? Myślę, że uwiarygodniały te wypowiedzi pana Mateusza Morawieckiego, no, dokonania dotychczasowe, więc mogli sobie pozwolić na to, aby idąc tym samym tropem, co dotychczasowe działania, wskazywać kierunki rozwojowe. No właśnie w tym.
No właśnie 4 lata temu Beata Szydło miała ten przywilej, że mogła ogłaszać wielkie reformy rządu Prawa i Sprawiedliwości, 500+, obniżenie wieku emerytalnego. No i można powiedzieć tak, Polacy za to właśnie pokochali Prawo i Sprawiedliwość. Czy teraz mają za co kochać Mateusza Morawieckiego? No bo jednak zapowiedzi takich wielkich, przełomowych reform nie było.
Ja myślę, że teraz jesteśmy trochę w innej sytuacji. W tej chwili jest ryzyko, że ilość tych programów społecznych, ilość pieniędzy, jaka jest potrzebna na ich realizację, jest tak duża, że pojawia się obawa, czy wydołamy, czy podołamy.
Czyli teraz samym wyzwaniem jest skuteczne kontynuowanie i ochrona tego, co zapowiedzieliśmy i zaczęliśmy realizować w pierwszej kadencji.
W ten sposób oczywiście ta partia przesuwa się w kierunku takim bardziej centrowym. Już nie jest kojarzona tylko i wyłącznie z socjalnymi działaniami. Przepraszam, ale przedstawia się jako taki poważny gracz polityczny, lider właściwie polityczny w Polsce, który ma się zająć tym, aby życie w Polaków było jak najbardziej dopasowane do tego, co nazywamy doganianiem Europy. No i tak zaprezentował Morawiecki te swoje wszystkie.
No właśnie, wspomniał pan profesor wcześniej o tym słowie kluczu, który pojawił się, przetaczał się przez to expose i także po nim, czyli normalność. Złośliwi z kolei komentują, że to normalność plus, czyli taka wersja Mateusza Morawieckiego, tej ciepłej, słynnej ciepłej wody w kranie.
No, można byłoby powiedzieć, Polacy wcale nic nie mieli przeciwko ciepłej wodzie w kranie i przeciwko takiej polityce, gdzie państwo nie jest głównym graczem sceny i gospodarczej, i społecznej, natomiast jest tym organizatorem warunków do normalności, do normalnego życia. I można powiedzieć, Mateusz Morawiecki trochę stawia się w roli kogoś, kto mówi, zobaczcie, spróbowaliśmy zrobić tak, aby podnieść poziom życia Polaków, aby stworzyć warunki do normalnego życia i gospodarczego, i społecznego, i we wszystkich innych sferach. I tego będziemy teraz bronić. No, przy okazji pada też akcent na główną wartość, jaką chcą chronić. Wszystko wywodzą od rodziny.
Tak, jest to tak.
Ale to też jest, gdy tak pomyślimy trochę filozoficzno-społecznie, no to widzimy ten taki namysł wręcz klasyczny nad życiem społecznym, gdzie od rodziny buduje się wspólnota regionalna, lokalna, potem, prawda, państwowa. No i państwo jest tym najdoskonalszym tworem. Nie dlatego, że ma coś w sobie wyjątkowego, ale dlatego, że jest w miarę samowystarczalnym organizmem, który może stworzyć każdemu warunki pełnej realizacji i takie warunki, które żaden inna instytucja, ani mniejsza, ani większa, nie jest w stanie zagwarantować. No i w tym kierunku ta narracja szła.
No właśnie, to trzymając się tej narracji i celowi, któremu ona miała służyć, to jest przyciągnięcie tego szerszego elektoratu, czyli jest to zamysł obliczony na najbliższe wybory prezydenckie.
Proszę zwrócić uwagę, że się unika takiej skrajności ideologicznej.
No bo tam też w tych propozycjach premiera Morawieckiego możemy znaleźć te, które są miłe dla ucha liberała. Mówimy o tych rozwiązaniach estońskich na przykład. Dokładnie. Ale są też oczywiście nawiązanie do tego, co pan profesor powiedział, te konserwatywne wartości dotyczące rodziny, dotyczące tego, że będziemy bronić tych kwestii ideologicznych.
A nawet socjalistyczne.
Tak jest, o właśnie. Ale też, no oczywiście nawiązanie też do ochrony klimatu, więc nawet bym powiedział dalej do tych postulatów Partii Zielonych.
Tak, takich progresywistycznych, już tych nowoczesnych.
Czyli mam cały przekrój ideowy, jeśli chodzi
o... Na tym polega dzisiaj działanie nowoczesnej partii. Dzisiaj nowoczesna partia, która chce być partią rządzącą, nie może być jednokierunkowo sprofilowana jako partia, prawda, skrajna, konserwatywna, lewicowa, no bo w warunkach polskich to nie przekroczy 10%, góra 15%. No i to jest za mało, żeby rządzić, no i żeby nawet być poważnym
partnerem.
Pytanie,
panie profesorze, czy coś się nie zmieni po wyborach, ewentualnie wyborach wygranych przez prezydenta Dudę za pół roku? Czy ten kurs premiera Morawieckiego się jednak nie zmieni?
No, wydaje się, że nie ma powodów, aby się zmieniał. No bo to, że teraz się niby próbuje tą taką twarz delikatniejszą, czy prawda, pokazywać PiS-u, a potem będzie ta radykalniejsza, to może miałoby sens, gdyby na prawicy nie było już radykałów. Natomiast na prawicy są radykałowie, na lewicy są radykałowie, więc partia poważna no, musi próbować ich jakoś rozgrywać. Czyli oczywiście są jednoznaczne deklaracje, że nie będzie żadnego eksperymentowania ideologicznego, światopoglądowego, ale właśnie w takiej narracji, że to my się bronimy przed tymi eksperymentami i żadnych własnych nie będziemy proponować w konkurencji właśnie choćby do tych, nazwijmy to, lewicowych, genderowych i tak dalej. Zatem nie sądzę, aby tutaj nastąpiła znaczna zmiana i programu, i narracji związanych właśnie z funkcjonowaniem.
A jaka jest realna szansa, panie profesorze, na to, że uda się spełnić ten postulat, o którym powiedział premier Morawiecki, dotyczący tych zagwarantowania pieniędzy z PPK na przyszłość i emerytury Polaków, że to będą pieniądze zagwarantowane, prywatne i na ile uda się znaleźć taką zgodę polityczną w tym parlamencie, by zmienić konstytucję, bo to jest
kluczowe. No właśnie, tutaj zdaję sobie sprawę Mateusz Morawiecki, że w tej kwestii już jest tak niski poziom zaufania społecznego, że teraz tylko gwarancja najważniejszych instytucji, czy najważniejszego dokumentu, jakim jest konstytucja,
bo Platforma oszukała, zabrała 150 miliardów, teraz część jednak opinii publicznej obawia się, że te rozwiązania, które proponuje Mateusz Morawiecki, są zagrożeniem dla pieniędzy właśnie prywatnych. No tylko, że też patrząc na stanowiska opozycji, trudno się spodziewać, że ten pomysł rzeczywiście ma realną szansę na powodzenie.
Znaczy, no, on ma realną szansę na powodzenie jako coś, co zostanie wprowadzone, prawda? No, bo tutaj jednak w tej chwili większość rządzi. Natomiast faktycznie gwarancje w znaczeniu zmiany konstytucji no są niewielkie, tu się zgadzam. No ale można byłoby powiedzieć, że to jest taka próba no takiego może zagrania wabank w stylu sprawdzam, zróbcie coś dla Polaków, postarajcie się także odzyskać wiarygodność, bo dużo tutaj w tej kwestii nabroiliście. Spróbujmy więc razem przynajmniej w tym punkcie zmienić konstytucję. Natomiast opozycja odpowiada, no tak, zaczyna się zabawa konstytucji, konstytucją i to ich narracja, że nic nie zmieniamy, konstytucja jest świetna i dlatego nie
temat
sądzę...
Temat zastępczy. Ale skoro jesteśmy jeszcze przy opozycji, na koniec pytanie, no właśnie, które z przemówień liderów opozycji należy uznać za interesujące, ciekawe, ważne? Pojawiły się te pierwsze komentarze, że Adrian Zandberg, lider partii Razem, najlepiej wypadł, bo właściwie Grzegorz Schetyna powtarzał, co powtarza już od 4 lat.
Tak, Grzegorz Schetyna powtarzał to, co powtarza od lat. Natomiast pan Kosiniak-Kamysz łączył całkiem niekiedy merytoryczne tony z jakimiś historycznymi wręcz oskarżeniami, które pozbawiały powagi tego, co mówił. Natomiast Adrian Zandberg chyba najbardziej starał się konkretnie odwoływać do pewnych słabości, mankamentów zaprezentowanego exposé, zwłaszcza w kontekście 4 lat rządów, no, które on uważa za niezbyt udane.
Chociaż wizerunkowo ta jedna ręka w kieszeni, kiedy przemawiał, no nie wyglądała najlepiej, no ale to...
Ale dla lewicy, proszę sobie przypomnieć pomniki Lenina, prawda? To jest stara dobra tradycja socjalistyczna.
I tu stawiamy kropkę. Profesor Arkadiusz Jabłoński z Katedry Filozofii Społecznej KUL był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.